drodzy Państwo, mamy teraz połączenie z panem Dariuszem Sopkowem, byłym ambasadorem przy Parlamencie Europejskim. Witamy serdecznie, panie ambasadorze.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, czas wakacji, wypoczynku, ale też nie tylko. Pan też bacznie obserwuje scenę polityczną Europy, szczególnie Unii Europejskiej, i dwie albo trzy sprawy, a potem też jeszcze od pana może jeden temat. Pierwsza kwestia, pochwalenie Polski, skarcenie Niemiec, a więc o prorosyjskość w czasie wystąpienia prezydenta USA Trumpa. Potem także ważą się losy rządu Wielkiej Brytanii po dymisji szefa MSZ-u Johnsona. Pretekst miękki Brexit prawdopodobnie. I potem także europejskie spotkanie ministrów spraw wewnętrznych w Innsbrucku w związku z tym, że od 1 lipca Austria przejmuje prezydencję i kwestia uchodźców, imigrantów, która jest bardzo gorąca, mocna. I pytanie właśnie, co chce, nie wiem czy dobrze powiem, szef MSZ-u Niemiec, tak? Schäfer.
Seehofer.
Seehofer albo Schäfer. Tak właśnie. Bardzo
szef
prosimy.
CSU, tak.
Tak, bardzo prosimy o komentarz.
Najpierw oczywiście zacznijmy od polskich spraw. Okazuje się, że mamy kolejne potwierdzenie tego, że Polska i prezydent Trump mówią jednym językiem w sprawach bezpieczeństwa, w sprawach strategicznych. To znaczy, to jest nic nowego. No, pamiętamy ciągle tą wizytę Donalda Trumpa w Warszawie. To była pierwsza wizyta prezydenta dwustronna, bo przedtem był tylko w siedzibie NATO. Z dwustronnych wizyt przede wszystkim przyjechał do Warszawy. Także od początku widać było, że jego strategy mają Polskę tutaj w szczególnej jakiejś uwadze, biorą pod uwagę. I teraz kolejny tego przykład, to można powiedzieć, że to już takie bardzo klarowne powiedzenie Donalda Trumpa. Dlaczego właśnie Polska? Dlatego, że zwrócił uwagę na kilka elementów. Pierwsze to jest to, że Polacy są bardziej niezależni w relacjach z Rosją niż chociażby Niemcy. I skarcił przy okazji Niemcy, prawda, mówiąc, że de facto sojusz niemiecko-rosyjski istnieje, szczególnie w kwestiach handlu źródłami energii, a więc zupełnie strategicznymi i dla bezpieczeństwa każdego z państwa. I przypomniał, że właśnie lepiej brać Niemcom przykład z Polski, jeśli idzie o poczucie niezależności. Druga rzecz to jest oczywiście kwestia Nord Stream. Jest bardzo dużo przekazów na ten temat, że prezydent Trump wyraźnie opowiada się za tym, ażeby nie było tej drugiej nitki rury bałtyckiej, która jak gdyby jest uosobieniem tego sojuszu niemiecko-rosyjskiego, no bo przecież ta nitka idzie właśnie z Rosji do Niemiec i poprzez Niemcy zaspokaja dużą część krajów europejskich. Także tutaj Niemcy z jednej strony oczywiście pokrzykują na Rosję, zachęcają innych do krytykowania Rosji, ale sami przede wszystkim traktują Rosję jako partnera, zasadniczego swojego partnera. I Donald Trump to jak gdyby obnażył na forum najbardziej międzynarodowym i najbardziej do tego kompetentnym, jaki jest szczyt NATO. Także tutaj Niemcy dostały, można powiedzieć tak kolokwialnie, utarto nosa w polityce niemieckiej. Kolejny element, który również pokazuje, że Donald Trump wskazuje Polskę na kraje, z których należy brać przykład, to jest zwrócenie uwagi na te słynne składki w NATO. Dlatego, że NATO się zobowiązało, kraje NATO się zobowiązały, że będą 2% produktu krajowego brutto przeznaczać na zbrojenie, a Niemcy przeznaczają niecałe 1,5%, prawda? Najbogatszy kraj, a nie ma pieniędzy, można powiedzieć. A Polska, no powiedzmy sobie szczerze, wielokrotnie mniejszy dochód narodowy niż Niemcy, a przeznacza jednak 2%. Można powiedzieć, że jesteśmy bardziej skrupulatnym i lepszym uczniem w klasie NATO niż właśnie nasz zachodni sąsiad. Także tutaj Donald Trump w tym, co mówi Polska, robi, ma sojusznika. Chodzi też o to teraz, żeby też Polska potrafiła to wykorzystać, dlatego że powiedzmy sobie szczerze, mija już półtora roku od tego, jak Donald Trump objął prezydenturę, a tutaj na razie jak gdyby nie ma ze strony Polski wielu takich bardzo konkretnych rzeczy. Myślę przede wszystkim o wizach. To odnosi się w ogóle wrażenie, że strona polska zapomniała o czymś takim, że Amerykanie przyjeżdżają do Polski bez wiz, a Polacy do Stanów Zjednoczonych muszą jeździć z wizami. Donald Trump obiecał w czasie kampanii wyborczej na spotkaniu z Polakami zorganizowanym przez Polonię w Stanach Zjednoczonych, że te wizy zniesie. I teraz wypadałoby dużą aktywność dyplomatyczną wzmóc, dlatego że jest dużo odmów wiz, które są spowodowane przyczynami administracyjnymi, a nie merytorycznymi. I tutaj widać, że polska administracja po prostu oddaje pole innym. No wstyd, że na przykład polskie linie lotnicze LOT zaangażowały się w kampanię promującą właśnie zniesienie wiz do Ameryki i chwała tutaj polskim liniom lotniczym LOT, że to robią i przypominają pasażerom, jakie są zasady wypełniania, a EBZ milczy, prawda? I to milczenie jest złowrogie, bym powiedział, i dla nas niedobre. Przepraszam, że o tym mówię, ale nie możemy sobie pozwolić na to, że jesteśmy tylko tym partnerem od poklepywania, mimo że to jest właściwe, to trzeba też umieć wykorzystać, że inni o nas dobrze mówią. Także to jest ten pierwszy pakiet spraw. Jeśli ojciec pozwoli radiosłuchacze, to też może troszkę otoczce tego szczytu NATO. To były dwa dni, gdzie jeszcze, że można powiedzieć, to była dwudniowa parada helikopterów z Brukseli. Tyle helikopterów, co latały, i to całymi kluczami, takimi jak gęsi, prawda? Tylko oczywiście z większym krzykiem niż gęsi i wiele godzin. To jeszcze nikt nie widział. No względy bezpieczeństwa były ogromne. To była też częściowo jakaś taka mała, nazwijmy to, popis siły, prawda? Jakaś manifestacja tutaj siły, sprawności, sił lotniczych. To ma swoje znaczenie, takiego poczucia bezpieczeństwa. Myślę, że to było właściwe. Natomiast faktem jest, że jeżeli dodamy do tego też helikoptery, które wieczorami do północy latały też nad różnymi dzielnicami, również tymi tak zwanymi niebezpiecznymi, gdzie policjanci boją się wchodzić, no ale dobrze, chociaż nie boją się jeszcze latać helikopterami nad tymi dzielnicami w Brukseli, to myślę, że to też był jakiś taki pokaz siły, to dość, że jak powiem, uzasadniony, no ale no, nazwijmy rzecz po imieniu, dla mieszkańców Brukseli, na szczęście zajętych trochę meczem oczywiście reprezentacji Belgii, a dalej Wielkiej Brytanii. Więc to jeśli idzie o taką otoczkę biednych mieszkańców, którzy i tak są zmęczeni tymi szczytami, no ale jeszcze nie przypuszczali, że można prócz tarasowania dróg zatarasować niebo. Ale tak jak mówię, to miało swój charakter też taki, nazwijmy to, popisowy, dość ważny i propagandowo. I pozytywny. No i potem Donald Trump, skoro już jesteśmy przy tym, jak to kiedyś ojciec kazał, ulubionym przeze mnie prezydencie amerykańskim, pojechał do Wielkiej Brytanii. Jest to wizyta robocza w bardzo ważnym momencie. Donald Trump, trzeba to przypomnieć, zawsze popierał Brexit. Donald Trump uważał, że Brexit jest rzeczą dobrą, że jest to jak gdyby taki kierunek myślenia o dzisiejszym świecie, który on też aplikuje u siebie. To znaczy, myślmy przede wszystkim o sobie, prawda? Dlatego, że kraje europejskie, kraje strefy anglosaskiej, Polska w tym również, ja nie mówię, że jesteśmy krajem strefy anglosaskiej, tylko chodzi o, że kraje z dużą tradycją historyczną mają czego bronić. My nie urodziliśmy się wczoraj, Polacy nie istnieją od 100 czy 200 lat. Są kraje, które mają ogromną kulturę, ogromną spuściznę i trzeba nieraz do tych starych powiązań, starych tradycji się odwołać, kiedy widzimy, że są zagrożone. Nie tylko jeśli idzie o kwestie demograficzne, ale również właśnie takie kwestie kulturowe, społeczne. Kapitał społeczny Europy, Ameryki jest zagrożony. I Donald Trump pokazuje, jak należy się bronić. I Brexit był otwarciem tego, co później w kampanii wyborczej się stało, myślenia przede wszystkim o sobie. I ta linia, jak widać, zdała egzamin. I pani premier May nigdy nie byłaby premierem, gdyby nie Brexit. I to ona zrobiła karierę, można powiedzieć, na Brexicie. Ale w czasie głosu ona zawsze mówiła, że uważa, że Wielka Brytania powinna zostać w Unii Europejskiej. Czyli była w takim troszkę rozkroku. Z jednej strony mentalnie żałowała, że nastąpił Brexit, ale z drugiej strony, jako premier wybrany do przeprowadzenia Brexitu, robiła to najlepiej, jak umiała. No niestety okazało się, że te umiejętności są, mówiąc delikatnie, przeciętne i po roku negocjacji no wyszedł dokument. W międzyczasie rozpisała wybory przegrane przez swoją partię. To też jak najbardziej o niej świadczy tutaj nie najlepiej, jeśli idzie o zdolności polityczne. No i wyprodukowała dokument kilka dni temu, tak zwany dokument z Chequers. To jest siedziba premiera, gdzie zaprosiła rząd i przedstawiła ten dokument. Główne założenie tego dokumentu jest takie, że w okresie przejściowym, to jest taka kość niezgody. W okresie przejściowym Wielka Brytania według premier obecnej powinna już nie być członkiem Unii Europejskiej, ale jednak konsekwentnie wypełniać różnego typu nakładane przez Unię Europejską regulacje, po to, żeby też się przygotować do tego, no tak uzasadniała, czyli taki okres przejściowy, że członkiem Unii Europejskiej już Wielka Brytania od marca przyszłego roku miała nie być, no ale przez 2 lata tego okresu przejściowego jednak jeszcze wypełniać zapisy Unii Europejskiej. I tutaj powstał, no jest jeden argument przeciwników takiego, nazwijmy to, miękkiego Brexitu, a liderami tak zwanego tego twardego Brexitu jest oczywiście Nigel Farage i były minister, już mówimy, były od paru dni, bo złożył rezygnację, Johnson, którzy chcieli twardego Brexitu. Znaczy, jak wychodzimy, to już nas Unia Europejska nie obchodzi. Niech sobie już robią, co chcą. Są inne regulacje, na przykład Światowa Organizacja Handlu. Możemy się odwoływać do różnych innych przepisów, ale jak wyszliśmy z Unii, no to już nie mamy z nią nic wspólnego. No, na zasadzie, jak już koniec, to koniec. Bardzo rozsądne i racjonalne podejście. Takie męskie, byśmy powiedzieli. Uzasadnione. A tutaj zrobiono coś takiego, że Wielka Brytania już miała być nie być członkiem, ale podlegać regulacjom, co oznacza, że byłaby rodzajem strefy postkolonialnej. No, w Wielkiej Brytanii tego typu mechanizmy są trudne do uzasadnienia i przepchnięcia nawet przez rząd, a już nie mówimy o opinii publicznej, bo co by to oznaczało, że Wielka Brytania nie jest już członkiem Unii Europejskiej, ale przez 2 lata Unia Europejska zmienia prawa, które obowiązują Wielką Brytanię, tak? Czy inaczej mówiąc, decyzje dotyczące Wielkiej Brytanii są poza Londynem podejmowane. No to na to oczywiście klasa polityczna brytyjska nie może i tylko brać przykład. Ja bym powiedział, że tylko brać przykład z ludzi, którzy mówią, że decyzje polityczne i prawne dotyczące naszego kraju są podejmowane w Warszawie, chciałoby się powiedzieć, no, żeby przypomnieć pewne rzeczy, ale nie o tym akurat mowa, mądrej głowie dość posłowie. Więc jeśli chodzi o Wielką Brytanię, oczywiście Boris Johnson złożył rezygnację. I druga rzecz, złożył rezygnację również minister do spraw negocjacji brexitowych David Davis. Bardzo ważna figura, no to on rozmawiał z Brukselą. Czyli krótko zdezawuowano politykę zagraniczną pani Teresy May i europejską, no bo i minister spraw zagranicznych, i minister do spraw europejskich składają rezygnację. Czyli mówiąc krótko, my się nie zgadzamy z tą linią. No można sobie wyobrazić, jaki to kryzys wywołało w obecnym rządzie i w tej chwili już tylko krążą różnego typu nazwiska, kto będzie następcą. I w takiej atmosferze przyjeżdża Donald Trump, który właśnie zawsze uważał, że musi być twardy Brexit, prawda? Więc tutaj mamy oczywiście przykład tego, w jakiej atmosferze Donald Trump przyjechał.
Tak więc ogólnie, no, taka pochwała i no widać, jest takie, no, nie wiem, czy tak można powiedzieć, taka nić empatii, sympatii do Polski, bo to spotkanie z prezydentem, obietnica spotkania we wrześniu, to jest rzecz taka, no,
jak najbardziej. Nietuzinkowa. W ogóle Polska, prawda? No, trzeba też mieć troszkę pokory. To nie jest do końca nasza zasługa, chociaż tutaj bardzo duże, jeśli chodzi o planowanie strategiczne, bardzo duże zasługi odnieśli i pan prezydent, i były minister obrony narodowej. To niewątpliwie, że to, co zrobił minister Macierewicz i pan prezydent, jeśli idzie o wywalczenie też członkostwa w Radzie Bezpieczeństwa, również taki pozytywny PR, to są bardzo cenne rzeczy. No niestety, pracownicy pracujący w budynku przy Alei Szucha, czyli w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, tak to się oficjalnie nazywa, niestety nie idą z duchem czasu, dlatego że no tylko jedną rzecz powiem, już więcej nie, że był zakaz używania słowa Brexit w polskim Ministerstwie Spraw Zagranicznych. Dokładnie.
To ciekawe.
Niewyobrażalna rzecz.
To
tak,
ciekawe.
Zakaz. Po prostu zakaz używania słowa Brexit.
A jest, no, to już, no, to już wszystko mówi. A jeszcze jedna sprawa, chodzi o uchodźcy, a więc Austria też będzie mówiła bardzo konkretnie, że nie chcemy korytarzy. Jeżeli coś, to pomoc tam na miejscu, to co Polska wymyśliła, prawda, kiedyś tam przed lat, tak to trzeba powiedzieć. Ten projekt się sprawdza. Bo Austria...
Przede wszystkim jest nowy rząd. Ja staram się to jakoś tam przy różnych okazjach tłumaczyć, że zmiana nastrojów politycznych spowodowała, że Unia Europejska oczywiście zmienia swoje poglądy. Pani Merkel została przymuszona do zmiany polityki migracyjnej i nowy rząd we Włoszech również porządkuje te sprawy, co oznacza, że jedynym krajem, który dzisiaj obnażył swoją de facto antyimigracyjną postawę, jest Francja. Bo Hiszpania, można ubolewać nad tym, bo nie modyfikuje swojej polityki migracyjnej, ale Francja okazało się, że nie chce przyjmować emigrantów. Ten kraj który na każdym kroku wypominał innym i palcami wytykał, że wy, prawda, tu odstajecie. I teraz się okazało, że jak właśnie wschodnie kraje Europy, przede wszystkim Grecja, uszczelniły swoją granicę, to też efekt działań pana Orbana, który właśnie jak gdyby tutaj tę wschodnią część zabezpieczył, później Włochy, teraz zamykają granice Austria i Niemcy, no to Francja jest wyeksponowana i Francja powiedziała, że nie będzie przyjmować emigrantów. Zostaje tylko Hiszpania, więc obnażona została, że tak powiem, polityka tutaj nowego prezydenta. Taka trochę hipokryzja, byśmy powiedzieli, strony francuskiej. Miejmy tego pełną świadomość. Natomiast jest, powracają kwestie kwot. Zresztą zawsze mówiłem, że nie ma co się cieszyć, że na razie tam zażegnano kwestię tych słynnych 7 tysięcy, na które jeszcze rząd Platformy się kiedyś zgłosił. Dlatego, że ta kwestia będzie wracać, dopóki ta decyzja będzie w mocy. I ta decyzja jest w mocy ciągle. Ona została tylko przełożona i idzie o wykonanie. Natomiast jeżeli my w tym samym czasie przyjmujemy około 40 tysięcy, bo tyle Polska przyjęła imigrantów z Azji w ciągu ostatnich 2 lat, 40 tysięcy również z krajów muzułmańskich, to ja nie wiem, jak rząd będzie chciał tłumaczyć, że 7 tysięcy nie możemy przyjąć, bo tutaj jest też mała konsekwencja, no bo z jednej strony zamykamy drzwi przed 7 tysiącami, a oknem wpuściliśmy legalnie na bardzo długie wizy 3-letnie i teraz do 5 lat chce się nie wydłużyć, 40 tysięcy spoza Unii Europejskiej, więc tutaj też ta sprawa będzie się wracać jak bumerang. To znaczy ci, którzy wierzyli, że kwestia regulacji imigranckich została zakończona wielkim sukcesem, no to mówiąc delikatnie, ulegli propagandzie sukcesu. No ale powiedzmy to już taki komentarz do komentarza.
A jeszcze dwa zdania na koniec, bo wiemy, że Włochy i Italia są dla pana ambasadora no, takim krajem szczególnym. Pan tam lubi przebywać. Co tam słychać? Jaka sytuacja jest, jeśli chodzi o nowy rząd?
Przede wszystkim nie ulega najmniejszej wątpliwości, to widać w różnego typu rozmowach właśnie z Włochami, takim nazwijmy to, te najprzyjemniejsze rozmowy z Włochami, jakie toczą się właśnie przy kawie, w banku, czy Albanco, czyli przy w restauracji, czy tym przy stoliku, prawda, gdzie Włosi potrafią godzinami rozmawiać o wszystkim. Duża akceptacja nowego rządu, o wiele większa niż w czasie wyborów, można powiedzieć. Duża akceptacja dla premiera nowego, zupełnie nieznanego, który ma ogromne tutaj, szczytuje, można powiedzieć, w sondażach popularności, właśnie dlatego, że jest człowiekiem spoza klasy politycznej. I ogromny kredyt zaufania dla tego rządu, który, przypomnijmy, złożony jest z 2 partii, które nigdy nie współtworzyły rządu. To jest naprawdę rząd poza establishmentowy. To jest naprawdę rząd, o którym wiele krajów, gdzie ludzie nie lubią biurokratów, nie lubią klasy politycznej, to można tylko marzyć, żeby mieć taki rząd, gdzie wchodzą partie, które nigdy nie uczestniczyły w pracach rządowych, które doprowadziły do bardzo ciężkiej sytuacji włoskiej. Dość powiedzieć taką rzecz, że Włosi mają pełną świadomość, że są krajem niezwykle zadłużonym, wszystko jest na kredyt, było przez ostatnie 30 lat. Wszystkie socjalne sprawy, pomoce, prawda, piękne programy, które się ładnie sprzedają, socjalistyczne programy, socjaliści rządzili wiele lat tutaj, to wszystko było na kredyt, brane kredyt. Zadłużenie Włochów wzrosło niebotycznie. I to jest pierwszy rząd, który przypatruje się bankom i stara się pomóc przede wszystkim ludziom, którzy brali złe kredyty. To jest rząd, który będzie, tak jak premier Orban pomógł frankowiczom chociażby, będzie pomagał obywatelom tych banków, gdzie Włosi byli oszukani. Także ten rząd naprawdę czuje się, plus polityka imigracyjna, tak jak powiedziałem, w tym roku praktycznie już, no prawie w ogóle nie ma nielegalnych emigrantów już we Włoszech, podczas gdy 2 lata temu było ponad 500 000 rocznie, prawda? Więc można powiedzieć, że poczucie bezpieczeństwa wzrasta. Nawet no to taka drobna rzecz, no ale byłem w miejscu, gdzie zawsze stał pewien tutaj taki już, nazwijmy to, przybysz, który no po prostu pokazywał bardzo nieładne gesty wobec turystów. No to już tego, to już nie ma tego człowieka. Nie wiem, co się z nim stało, ale jest, że tak powiem, poczucie trochę takiej bezpieczeństwa. Poczucie bezpieczeństwa po prostu.
Oczywiście. Czyli dobre wieści i jak na razie stabilizacja. Dziękuję bardzo, panie Dariuszu, za rozmowę, za komentarz do spraw europejskich. Szczególnie bliskie nam tematy właśnie z Parlamentu Europejskiego, z Brukseli, nie tylko. Dziękuję bardzo, pozdrawiamy serdecznie.
Mógł zapłać. Szczęść Boże,
dziękujemy. Pan Dariusz Sopków, były ambasador przy Parlamencie Europejskim, był naszym gościem. Omawialiśmy kilka tematów ważnych dla naszej tutaj sytuacji Polski, jeśli chodzi o Europę naszą, Unię Europejską i nie tylko.